Dzień dobry, witamy. Naszym gościem jest wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Okazja do rozmowy jest taka, czas na podsumowanie mijającego roku. Czy to był rok dobry dla regionu?
Tak się akurat składa, że akurat jutro jest dokładnie, dzisiaj jest Wigilia mojego od roku piastowania funkcji wojewody. Tak, zdecydowanie mogę powiedzieć, że dobry rok, dlatego że zaczęliśmy z bardzo dużymi problemami migracyjnymi na granicy. Pamiętam, że w kwietniu było takie apogeum, że 1500 osób dziennie przekraczało nielegalnie granicę i to czuliśmy taką troszeczkę delikatnie dyskomfort, to tak mało powiedziane dyskomfort, ale generalnie czuliśmy się zagrożeni, bo tych ludzi przybywało na tą granicę coraz więcej. Rząd z naszym udziałem, wojewodów, wojska, policji, Straży Granicznej poradził sobie naprawdę dobrze z tym problemem, dlatego że został poszerzony pas graniczny o 150 metrów i powiem szczerze, że to dało bardzo duży efekt, dlatego że już w kolejnym miesiącu już było około 200 i ono zaczęło tak spadać do tak zwanego już lapidarnego, czyli już raz na jakiś czas zdarza się incydent, że ktoś przekroczy granicę nielegalnie, ale to już są incydenty. Dzisiaj rozpoczęliśmy duży program budowy Tarczy Wschód, ale będzie pan się o to również pytał, chyba że już mogę od razu powiedzieć, przeskoczyć do tego tematu.
Możemy przeskoczyć, bo tutaj bezpieczeństwo Polski Wschodniej jest jednym z głównych tematów, o których
tak,
chciałbym zapytać.
To muszę państwu powiedzieć, że to jest bardzo duży program. To nawet nie jest projekt, a program na lata rozpisany, na 5 lat, Tarcza Wschód. Środki pochodzą z NATO, z Unii Europejskiej i naszego rządu. Program zakłada całą wschodnią flankę, nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, czyli Łotwa, Estonia, Litwa i my, i nawet część Ukrainy, będzie, że tak powiem, tutaj przedmiotem dużej inwestycji fortyfikacyjnej, ale nie tylko fortyfikacji, bo to jest zapory antydronowe, telemetria, podczerwień, wiele, wiele innych urządzeń, które ma uszczelnić granice i mają zabezpieczyć przed naruszaniem tej strefy naszej granicznej przez adwersarzy, co jest do dzisiaj czynione poprzez balony meteorologiczne, drony, które czasami zdarzają się, że przelatują nad naszą granicą. Tak więc tego typu praktyki chcemy z nimi skończyć. Jesteśmy województwem, które rozpoczął ten program. W naszym województwie już pierwsza instalacja powstała w okolicach gminy Budry i w powiecie braniewskim. Tak więc już GoDap, są wybudowane pewnego rodzaju urządzenia na przejściu granicznym. Tak więc już systemowo, etapowo ten program się rozwija i myślę, że przyszły rok to takiej bardzo dużej, zaawansowanej pracy z tego programu. Co do podsumowań jeszcze ubiegłego roku, to oczywiście wszystkie inwestycje z Nowego Ładu, które były oczywiście znakiem zapytania, co z nimi zrobić, dlatego że dużo, dużo zaplanowanych inwestycji przez poprzedni rząd. Rząd Donalda Tuska podtrzymał decyzje poprzedników i jakby te środki, które zostały wyasygnowane na realizację inwestycji w samorządach, one są realizowane, są jeszcze dzisiaj nadal w realizacji. Są koordynowane prace związane z odbiorami tych inwestycji, tak więc tutaj trzeba powiedzieć naprawdę, że tutaj dotrzymaliśmy słowa. Z drugiej strony czekają nas wyzwania związane ze spłatą tych obligacji, bo to są zaciągnięte obligacje na te tak zwane 8 edycji Nowego Ładu i w ubiegłym roku, chyba w czerwcu, przepraszam, w tym roku jeszcze, to jeszcze rok nie minął, w czerwcu jakby pierwsza ta duża transza obligacji została spłacona. Oczywiście był też i kredyt częściowo wzięty, częściowo ze środków publicznych i jeszcze ten następny rok jest też takim trudnym rokiem, gdzie będziemy się angażować i będziemy też dużo spłatę realizować. Nie chcemy prolongować tych obligacji, chcemy je zamknąć. W związku z tym jakby to jest duże wyzwanie dla rządu z jednej strony. Na całym wschodniej, zachodniej Europie, przepraszam, jest kryzys gospodarczy najbardziej odczuwalny w Niemczech, 1% poniżej PKB. To oznacza, że my jako główni odbiorcy, dostawcy usług dla Niemiec borykamy się też z trudnościami. Niemniej Polska jest na razie nad kreską, że tak powiem, jest w dobrej sytuacji. Może środki, między innymi na Tarczę Wschód, jak i inne inwestycje z Nowego Ładu, jakby podtrzymują nas na powierzchni, mimo tego, że w Europie dzisiaj generalnie jest delikatny kryzys.
Rozwój gospodarczy, jak go budować właśnie tu w Polsce Wschodniej, zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie, gdzie tutaj na Mazurach, na Warmii, wydaje się, że troszeczkę ciężej o inwestorów.
Tak, jest ciężej, chociażby dlatego, że ta strefa graniczna nas, że tak powiem, tutaj troszeczkę odstrasza. Chociaż muszę państwu powiedzieć, że tak bezpiecznie jak obecnie jest, to jeszcze nie było i tutaj naprawdę zapraszam wszystkich turystów ze świata i z Polski do tego, żeby odwiedzać Mazury, odwiedzać piękny Ełk i okolice, żeby przyjeżdżać do nas, dlatego że naprawdę jest bardzo bezpiecznie. Poziom bezpieczeństwa wzmacnia wojsko, jest obecnie ponad 20 tysięcy żołnierzy, to jest bardzo dużo. Jesteśmy województwem najbardziej uzbrojonym. Mówię tutaj o sile w żołnierzach takich zawodowych, którzy pełnią służbę, bo są garnizony troszeczkę bardziej rozwinięte jak warszawskie, ale one są bardziej takie, no można powiedzieć, dowódcze niż tylko tam jest nie w ludziach, a w oficerach jest siła. Niemniej nasze województwo jest naprawdę dobrze reprezentowane, dobrze doposażone. Powiem szczerze, że cała najnowocześniejsza technologia jest u nas na terenie naszego województwa. 16. Dywizja zmechanizowana to 16,5 tysiąca żołnierzy. Jest to największa dywizja w Polsce i najbardziej ukompletowana. Oprócz tego mamy 3800 żołnierzy WOT-u. Mamy również częściowo dywizje europejskie, natowskie, to jest Elbląg, mamy też wojska w Orzyszu, mamy również częściowo do nas wchodzi w nasze granice województwa pierwsza dywizja Legionów Piechoty. Tak więc tych żołnierzy jest liczę ponad 20 tysięcy, a ma być nawet 25 tysięcy, ale to jest proces. 1000 myślę żołnierzy rocznie będzie przybywało do naszego województwa i cieszymy się, powiem państwu szczerze, tym, że w naszym województwie jest taka troszeczkę euforia i akceptacja dla wojska. Ludzie garną się, służą chętnie. Co innego jest na zachodnich rubieżach, tam generalnie jest problem z mobilizacją. U nas generalnie tego problemu nie ma. Więc bardzo chętnie są ludzie, wstępują do wojska, czują ten patriotyzm lokalny, angażują się. Tak więc tutaj powiem szczerze, że jest bardzo dobra sytuacja. Jak wzmacnia się gospodarczo nasz teren? To przede wszystkim uwalniać środki. Dzisiaj mamy dyspozycji środki MON-owskie, natowskie. Obiecał pan minister obrony narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, że będzie to realizował lokalnymi firmami. Jest to jakby, myślę, że i cementownie, które dzisiaj produkują gwiazdobloki, bardzo mocno się angażują w proces ten wykonawczy. Myślę, że infrastruktura, roboty ziemne i nie tylko. Myślę, że dużo firm naszych lokalnych skorzysta na tym przedsięwzięciu, a oprócz tego samorządy, które czerpią podatki pośrednio również skorzystają na tym, jak i na nasi mieszkańcy, którzy są pracownikami tych firm. Myślę, że też. Dla nas też ważnym elementem gospodarczym jest turystyka i rozwój jej. Ale no, zmagamy się niestety z różnymi problematyką, z całą problematyką. Chcielibyśmy, żeby ten sezon był dłuższy. Wiemy o tym, że korzystamy z naszych jezior przepięknych. Chcielibyśmy, że oprócz grzybiarzy zaprasza do nas wędkarzy w okresach może mniej atrakcyjnych letnich, ale niestety mają konkurencję silną, nie z kusowniczą, a z innym zwierzęciem chronionym, jakim jest kormoran czarny, który niestety pustoszeje bardzo mocno zbiorniki. Trochę jesteśmy winni sami tej sytuacji, dlatego że jeziora, które były źle gospodarowane, nie przez specjalistów, spowodowały takie troszeczkę zaburzenia troszeczkę w ichtiofaunie i dało przestrzeń dla rozwoju tego gatunku. Ale dzisiaj, kiedy on już się rozwinął, ten budynek, ten gatunek jest ciężko utrzymać. On dzisiaj już nie powinien być w całości chroniony. Dzisiaj, tak jak bóbr, już jest częściowo chroniony. Już jest też tak samo jest i w sprawie wilka jest unijne, że tak powiem, rozporządzenie, które znosi ściśle gatunek chroniony na chroniony. Mi się wydaje, że te ruchy powinny też iść w kierunku kormorana. A nawet w niektórych miejsc powinien być tępiony, tak jak na przykład chociażby i bóbr na urządzeniach melioracyjnych albo na urządzeniach zabezpieczających nasze przeciwpowodziowych zbiornikach, ponieważ nie jest to naturalne dla niego środowisko, tak? Tak samo powiem państwu szczerze, przegęszczenie w każdym środowisku powoduje różnego rodzaju komplikacje. Zwróćmy uwagę chociażby na dziki w Polsce, które były ze względu na kukurydzę przegęszczone. No, powstała choroba ASF, to nie jest przypadek, to jest po prostu efekt przegęszczenia w środowisku. Człowiek jest elementem środowiska, uczestniczy w tym środowisku, powinien regulować stan pogłowia każdego gatunku. Badamy pogłowie jelenia, badamy pogłowie łosia, potrafimy je liczyć, a nie limitujemy właśnie gospodarki ani kormoranem, ani rybami. To są niestety gospodarki nielimitowane, a szkoda, bo w końcu warto byłoby to podliczyć, zobaczyć, czym dysponujemy i czy powinniśmy dane obszary chronić pod względem czy ich teologicznym, czy pod względem, że tak powiem, wyrównania szans w środowisku, ponieważ pamiętajmy o tym, że kormoran czarny wydaje bardzo toksyczne odchody, to są to pochodzenia kwasu moczowego, tak? To jest najbardziej, że tak powiem, skupiony kwas moczowy w odchodach, to jest właśnie kormorana. On powoduje, że cały teren zielony zamienia na, że tak powiem, takie zgliszcza drewniane, suche patyki. Obserwujemy to na różnego rodzaju wyspach kormoranych. Co ciekawe, ten kormoran nie żeruje na tej drobnej, na drobnicy, tylko często bierze się za węgorza, za szczupaka, za sandacza i robi to skutecznie i jest konkurentem. No, niestety jest dużym konkurentem dla człowieka i dla gospodarki całej rybackiej, turystycznej.
A turystyka wędkarska to furtka dla rozwoju
szczególnie dla Warmii,
jezior mazurskich.
Chcemy się cieszyć naturalną przyrodą, chcemy zapraszać do nas ludzi, chcemy ograniczać przemysł, ale z drugiej strony musimy dbać też o liczebność gatunków, można powiedzieć, agresywnie rozwijających się. Tak więc tak samo są obawy o wilka. Wilk oczywiście unika człowieka. Wilk chroni się ucieczką przed człowiekiem. Natomiast wiemy, jak się zachowują wilki, kiedy są głodne, kiedy jest przegęszczenie, że tak powiem, w środowisku, kiedy również muszą pozyskać 20 kg mięsa dziennie do swojej egzystencji. Też powinna być populacja regulowana, że powinniśmy dbać o to, żeby stan liczebności tego gatunku był na odpowiednim poziomie.
Panie wojewodo, okres świąt to ten czas, kiedy życzymy sobie zdrowia. Żeby dobrze mieć zdrowie, czasami trzeba korzystać z aptek. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że wychodzimy ze szpitala, z SOR-u nocą i wtedy liczymy na to, że znajdziemy nocą czynną aptekę. Pan jest przedstawicielem rządu w terenie, więc na prośbę naszych słuchaczy kierujemy do pana prośbę, aby pan na poziomie rządu, ministerstwa zainteresował rządzących takim problemem, że tych aptek pełniących dyżury całodobowe ubyło. Jest problem. Tutaj w powiecie ełckim takiej apteki, która pełni dyżur całodobowy, wychodzi na to, że nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Nasze starostwo policzyło, że koszt funkcjonowania takiej apteki to około 500 000 zł w skali roku. Powiatów w kraju mamy 314. Nie wiemy, czy wszystkie mają zapewnioną gdzieś w obrębie granic administracyjnych swoich powiatów taką aptekę. Wydaje nam się, że sporo tych aptek taki problem ma mieć. Policzyliśmy. Te 314 powiatów razy 500 000 zł to około 158 000 000 zł w skali kraju. Dużo, ale budżet Ministerstwa Zdrowia na przyszły rok to 221 miliardów złotych. Więc nam wychodzi, że 0,7 promila tej kwoty rozwiązałoby problem. Czy pan wojewoda byłby chętny zainteresować rządzących tym problemem aptek całodobowych, których no, brakuje, bo nie ma na nie pieniędzy?
No tak, dzisiaj akurat też wizytowałem Radę Powiatu, byłem na sesji Rady Powiatu Ełckiego i też to same pytanie padło od radnych z pytaniem. Oczywiście, że można dofinansować funkcjonowanie aptek i to jest zadanie własne samorządu powiatowego, tylko samorząd powiatowy jakby nie jest to jego zadanie w myśl, że tak powiem, przepisów obowiązków statutowych, tylko jest to no, takie zadanie, które może finansować, a nie musi, a rzeczywiście koszty funkcjonowania apteki, tych dyżurów całonocnych to jest duży problem. I to nie jest problem tylko Ełku, bo to ja wiem o tym problemie i w Giżycku, i w Węgorzewie, i w Olecku, i w Gołdapi, i na pewno w Piszu. To są te, tam, gdzie dotarła do mnie informacja, to praktycznie nic się nie dzieje, tam nocy żadna apteka nie funkcjonuje, to jest fakt. Jest to problem. Tak się składa, że będę miał rozmowę i wizytę u pani minister Leszczyny. Zapytam się wprost o to. Jeżeli mieszkańcy zdecydują się na to, to też przekażę posłom jako możliwość interpelowania w tej sprawie. Przekażę pani poseł Posławski temat do interpelacji i sam wystąpię również za swoim pośrednictwem do ministerstwa z zapytaniem, co można zrobić, jak to można usprawnić. Mi się daje, że nawet nie trzeba byłoby pokrywać całkowicie kosztów, tylko jakby ułatwić pewnego rodzaju, nie chodzi o zarobek, tylko żeby ponieść koszty utrzymania weekendowego w postaci chociażby, żeby ten etat tego farmaceuty albo osoby wydające leki, żeby był przynajmniej opłacony, bo to aż tak drogo chyba by nie było, jak mi się wydaje, bo to nie chodzi o to, żeby prowadzić w pewnym wymiarze dochodowe przedsięwzięcie, tylko żeby utrzymać dyżur po prostu. Wydaje mi się, że nawet można było za połowę tego to uczynić, tylko kwestia, czy byłaby wola instytucji rządowej, żeby w to się angażować, bo to jest jednak zadanie dla głównego farmaceuty kraju, z którym też będę miał spotkanie i sobie zapiszę dzisiaj po rozmowie ten temat jako kolejny do rozważań i zobaczymy, co się da w tej sprawie zrobić.
Super. Panie wojewodo, jakie największe wyzwania w nadchodzącym roku przed naszym województwem warmińsko-mazurskim?
Zdecydowanie już dzisiaj podpisana ustawa przez prezydenta Andrzeja Dudę dotyczącą ochrony ludności i obrony cywilnej. Tak? To jest duże wyzwanie i też duże środki finansowe, bo to 281 miliardów na 10 lat rozpisane, tak więc to potężne pieniądze. Na przyszły rok 10 miliardów złotych, inwestycje, wiedzę przede wszystkim, wójtów, burmistrzów, starostów, ale ta wiedza musi popłynąć do każdego obywatela dotyczące jak chronić się w czasie kryzysu, w czasie, że tak powiem, wojny. Na pewno państwo dotarły informacje z Finlandii, ze Szwecji, że tam, że tak powiem, są już ulotki na wypadek wojny. To jest nic innego jak zwykła obrona cywilna, którą my też powinniśmy od pół roku prowadzić. Bo
tak jest, nie straszymy, po prostu...
To trzeba robić, po prostu trzeba uaktualnić wszystkie plany kryzysowe, wszystkie plany ewakuacji, bo to jest istota funkcjonowania państwa i samorządu i to jest zadanie, które też w ustawie się zmienia bardzo mocno, dlatego że poprzednio w ustawie był zapis o wykonywaniu zadań na polecenie wojewody. Dzisiaj to będzie zadaniem własnym samorządu, realizowanie obrony cywilnej. I to nie będzie już pytania o środki, mimo że te środki będą, oczywiście, tylko będzie to obowiązek samorządu, czyli będzie trzeba realizować te zadania od początku roku, czyli każdy wójt, burmistrz będzie oczywiście przedmiotem szkolenia naszego i my będziemy szkolić w tym zakresie, ale oprócz tego będzie musiał czytać ustawę i realizować zadania w tym zawarte, będzie musiał odświeżyć wszystkie plany, które ma w urzędzie i będzie musiał je dostosować do nowych warunków ustawowych i będziemy na pewno starać się z samorządami to przeprowadzić tak, żeby państwo, żeby mieszkańcy mieli poczucie, że ktoś o to się troszczy, dba, myśli. A docelowo będą budowane schrony jeszcze. Amerykanie stworzyli taką specjalną maszynę, Build Machine, jakoś tam się nazywa, którą produkują elementy do budowy schronów. Okazuje się, że budowanie takich płyt heksagonalnych, takich płyt, które się łączy z sobą w bardzo proste, tak jak klocki, przynoszą bardzo duże obciążenia i można wykonywać z takich instalacji bardzo duże obiekty, schrony. I będziemy chyba w tym kierunku szli i będziemy takie chyba urządzenia kupować, żeby budować tego typu obiekty na terenie wszystkich samorządów.
Panie wojewodo, dziękujemy za rozmowę.
Ja również państwu dziękuję, życzę przy okazji, jeżeli mogę, panie redaktorze, zdrowych, wesołych ciąb, świąt Bożego Narodzenia. Niech te święta będą spędzone w rodzinnym gronie. Życzę państwu odpoczynku. Dziękuję wam za życzliwość, bo to też jest czas, że możemy sobie podsumować i podziękować. I wiem, że nie pracujemy za dziękuję, ale że jeżeli czasami te dziękuję pada, to jest po prostu miło i życzę państwu naprawdę, żeby ten rok przyszły był przepełniony pełną nadzieją na lepsze widoki na przyszłość, a wierzcie mi państwo, że jesteśmy bezpieczni, a będziemy jeszcze bardziej bezpieczni poprzez te nasze wspólne inwestycje. Życzę, żeby ten przyszły rok obfitował w radość, spokój i w taką nadzieję na przyszłość, że będzie zdecydowanie lepiej.
Dziękujemy i wzajemnie.
Dziękuję bardzo.